Miałem ostatnio okazję przeprowadzić fascynującą rozmowę z osobą, która sprzedała swoją firmę za ponad 50 milionów, więc myślę, że coś tam o biznesie wie i postanowiłem streścić te przemyślenia, które wyniknęły z tej rozmowy i dać je w tym odcinku. Więc nawet jeżeli stwierdzasz, że Kowarski się wymądrza biznesowo, to nie są moje przemyślenia, to nie są moje słowa, ale chciałem się nimi podzielić, bo zmieniły mój sposób myślenia o biznesie. Mam nadzieję, że twój też zmienią. Pozytywny sposób. Jeżeli chcesz być w 1% najlepiej zarabiających Polaków, polecam sobie sprawdzić, ile to jest, bądź w 1 promilu, bo jak zobaczycie, ile zarabia 1% najlepiej zarabiających Polaków, to pewnie stwierdzicie, tak mało? To chcemy być w 1 promilu? To nie możemy robić tego, co 99,9% Polaków, czyli być reaktywnym, marnować czas, stwierdzać, że coś zrobimy, a później tego nie zrobimy. Prawda jest taka, że większość z nas dokładnie wie, co ma robić, a jednocześnie tego nie robi, bo nie ma wystarczającej motywacji, albo ma takie środowisko, w którym normalne jest nic nie robienie, albo wracanie po pracy, 8 godzin, jestem zmęczony, mam rodzinę, dzieci, jestem wykończony, a w weekendy sobie muszę odpocząć, nie? Prawda jest taka, że jeżeli chcemy coś w życiu zmienić, niezależnie od tego, bo wiem, że mam widzów kanału głównie między 20 a 44 rokiem życia, to wiem, że ten moment życia, 20-44, jest takim momentem, że dużo się dzieje. Niektórzy jeszcze nie mają dzieci, nie mają nawet żony czy tam partnerki, są singlami, mogą robić co chcą, jeszcze żyją pod parasolem rodziców, a z drugiej strony mamy 40 parę lat, mamy już dwójkę, trójkę dzieci, mamy żonę, mamy obowiązki i mamy takie poczucie, że gdzieś tam wszystko zaczęło być coraz ciaśniejsze na nas i nie jesteśmy w stanie się z tego wyrwać. Prawda jest taka, że ja też w weekendy pracuję. I po pierwsze spojrzenie na to, że jeżeli robi tak każdy, robi tak większość, to jesteś w złej większości. Ja wolę się otaczać ludźmi, który jest tym małym wycinkiem, żyję sobie w tej bańce, że warto zarabiać na nieruchomościach i to po prostu robię. Druga lekcja. Większość tych osób, która nie podejmuje działania, tak naprawdę w głębi serca ma jakiś żal bądź nie chce być bogata, bo myśli, że bogaci są źli, albo że wtedy trzeba coś poświęcić, albo że w ogóle to jest jakieś dziwne życie, więc ja najlepiej nic nie zrobię. I mówię to z mojej perspektywy, gdzie dookoła mnie są osoby, które no, bliżsi, dalsi znajomi, starzy, nowi znajomi, albo też nawet bliższa bądź dalsza rodzina. Patrzą się na mnie i mówią, nie no, ten Filip to jemu się udało, no bo w jaki sposób miałby osiągnąć to, co zrobił, skoro on jest wiecznie na wakacjach? Odpowiedź jest prosta. Ja codziennie pracuję. Czy to jest poniedziałek, czy niedziela, każdego dnia coś robię. Ludziom się wydaje, że ja siedzę na wakacjach i tam tylko, wiecie, drinki, palemka i piasek i słońce. Każdego dnia, będąc tam, po pierwsze ładuję baterię, a po drugie pracuję. Więc jak sobie tak podsumowałem, to od momentu, kiedy skończyłem, napisałem maturę i zacząłem się zajmować myśleniem o stworzeniu biznesu, czyli 19, teraz mam 38, czyli 19 lat dokładnie, praktycznie dzień w dzień pracuję. Dużo, mało, nie wiem. Ale oznacza to, że pracowałem także w weekendy, w sobotę, w niedzielę, w Sylwestra. Mnie to po prostu pasjonuje, bo wiem, że ten kierunek realizacji samego siebie nie tylko tworzy biznes, który ja tworzę, ale tworzy także mnie. Przełamuje kolejne bariery, przełamuje kolejne poziomy finansowe i mogę doświadczyć tego, co ten świat mi dał. A większość osób, patrząc z boku, mówi, nie, no to ty jest tyle pracy, ja bym poszedł jakąś drogą na skróty, Filip, daj mi jakiś sekret. Sekretem jest właśnie to, żeby zmienić swoje przekonania. I tu przechodzę do trzech największych lekcji z tej całej rozmowy, gdzie wiemy już, że jeżeli chcemy być w tym 1%, 1 promilu, musimy robić coś kontrintuicyjnego. Po drugie, patrząc na przykład na mnie, wydaje się, że ja poszedłem jakąś drogą na skróty, że ja się pewnego dnia obudziłem i miałem hajs, albo że ta osoba, która zbudowała firmę za 50 milionów, że ona pewnego razu po prostu zbudowała tą firmę. To były lata bądź dziesiątki lat wyrzeczeń. Trzy największe lekcje. Numer jeden. Przebywając z osobami, które są 1, 2 bądź 50 kroków przed tobą, przede wszystkim zmieni ci się myślenie o tym, co to jest ciężka praca. Wiem, że już o tym mówiłem, ale jeszcze przypomnę szybko. Byłem na wystąpieniu gościa, którego na pewno znasz, czytałeś niejedną jego książkę biznesową. Gościu pisze od plus minus 50 lat codziennie. Czy był chory, czy były święta, czy był Sylwester, czy były jego urodziny. On codziennie siada i pisze. Od 50 lat. Większość z nas zmieniała swoją karierę po kilku latach, będąc wypalona, będąc zmęczona, to on zrobił tą swoją karierę nie na 5 lat, tylko na 50 i codziennie to robi. Nieważne, czy jest weekend, czy są święta, czy jego urodziny, czy jest chory, po prostu to robi. I oczywiście można powiedzieć, chłop jest chory na głowę, przecież mógłby sobie kiedyś dychnąć. Ale uważam, że taki nawyk jest niesamowity i to jest ciężka praca. Dam Ci kilka przykładów. Kiedy ja zaczynałem na rynku nieruchomości, to wraz z moim pierwszym wspólnikiem oglądaliśmy 1-2 mieszkania dziennie. I wydawało nam się, że jesteśmy kozakami, oglądając około 700 mieszkań każdego roku. 500-700, nie? Poznałem typa, który oglądał tych mieszkań 8-10 dziennie, sam. Więc on sam oglądał 5 razy więcej niż my we dwóch, czyli w zasadzie 10 razy więcej wykonywał pracy niż ja. No to zobaczcie, jak zmieniło się moje spojrzenie na to, co to znaczy faktycznie aktywnie działać na rynku, kto jest moją konkurencją, w jaki sposób on działa, jaki to jest wolumen tego wszystkiego. I wtedy uświadomiłem sobie, nie no Filip, to okej, pewnie coś osiągniesz, robiąc te swoje minimum, ale teraz jeżeli słyszę, że ktoś mi narzeka, że ogląda 3-4 mieszkania każdego tygodnia i że to jest sporo czasu i on nie wie, jak ma wykroić więcej czasu i zestawiam to z gościem, który oglądał kilkanaście mieszkań dziennie, czyli on oglądał więcej niż osoba, która narzeka, on oglądał więcej dziennie niż ta osoba w 2 tygodnie. Nie? Taka jest konkurencja. Nie? Ciężka praca. I ta ciężka praca przychodziła do mnie za każdym razem, kiedy miałem poczucie, że już przekraczam wszystkie możliwe bariery. Łącznie z tym, że miałem taką okazję pogadać z osobą, która jej narzekałem, że jeden odcinek na YouTube'a nagrać w tygodniu to jest cholernie dużo pracy, że trzeba się przyłożyć, trzeba wymyślić, trzeba to nagrać, że zajmuje mi to strasznie dużo czasu. Gościu tak na mnie spojrzał i mówi, wiesz co Filip, ja nagrywam raz dziennie i w sumie nigdy nie pomyślałem o tym, że mogę na to narzekać. Czyli gościu robił 7 razy więcej ode mnie pracy, jeszcze przy tym wszystkim nie narzekał. I coś takiego mnie tak wybija z takiej roli ofiary, tego, że o Filip, ale ty się napracowałeś. Zrób sobie teraz rachunek sumienia, taki uczciwy rachunek sumienia. Co to znaczy ciężka praca? Patrzcie, jest 4 miesiąc tego roku, czyli minęły już pełne 3 miesiące. Wiem, że większość z nas miała jakieś postanowienia noworoczne i pewnie większość z tych postanowień noworocznych gdzieś wyparowała, nie ma ich. COVID był 4 lata temu. Wiem, że wiele osób, gdzie w COVID-zie miała różne perturbacje, mówiła, biorę się za siebie, biorę się za zdrowie, biorę się za biznes, biorę się za firmę. To był dla mnie taki wake-up call, taki po prostu przebudzenie. Minęły 4 lata, nic nie zrobili. Nie? Czas płynie, nieubłaganie się coraz bardziej rozpędza, coraz bardziej nasz mózg automatyzuje pewne rzeczy i żyjemy sobie w takim ciepełku, pozornym ciepełku. Dlaczego pozornym ciepełku? Bo osoby, które nie podejmują ryzyka, podejmują największe możliwe ryzyko. Jakie? Są uzależnione na przykład od pracodawcy. Są uzależnione od jednego źródła dochodu. Są uzależnione od tego, że żyją z miesiąca na miesiąc. To jest dla mnie przerażające. Więc pierwsza perspektywa, zmieniłem swoje spojrzenie na ciężką pracę. Jeżeli uważasz, że ciężko pracujesz, czy na pewno, czy nie dałoby się wykręcić dodatkowych kilku godzin w tygodniu. Zresztą polecam wziąć telefon, zobaczyć sobie czas spędzony przed ekranem, czyli czas przed ekranem, i pięknie nam się pokazuje, ile czasu spędziliśmy przed ekranem. I naprawdę tu można znaleźć sporo straty czasu. To był numer jeden. Numer dwa, to jest też piękne, zmiana myślenia o skali, którą robimy. Kiedy ja zaczynałem, mieliśmy maksymalnie w szczycie 1 000 000 złotych pieniędzy ulokowanych w nieruchomościach do obrotu. Mi się wydawało, że po prostu 1 000 000 to jest nie wiadomo ile. Wiadomo, inne czasy, ceny nieruchomości wtedy były po 150-200 tysięcy złotych, więc powiedzmy, że cały czas mieliśmy w trakcie kilka mieszkań. Poznałem gościa, który miał w trakcie kilkanaście mieszkań, robił coraz większą skalę, a później poznałem gościa, który w sumie budował całe osiedla. I wtedy po 1., 2., 5., 10., 20. mieszkaniu one zaczęły być powtarzalne, być nudne, a ja byłem gotowy na to, żeby zmienić swoje myślenie. Wiadomo, jak słucham o tym, że ktoś obraca setką czy nie, miliard obraca każdego roku, to mówię, że to jest niemożliwe. Ale później, jeżeli ja zwiększam swoją skalę i mówię, ok, teraz miałem taki obrót, w zeszłym roku miałem 2 razy mniejszy obrót, coraz większy obrót, coraz większa skala, to ta skala staje się dla nas czymś totalnie normalnym. Więc ja sobie obracałem takim 1 000 000, nasza konkurencja obracała 4 000 000 i mówię, kurde, to jestem w stanie po pierwsze oglądać więcej, robić więcej, kupować więcej, zarabiać więcej. Zawsze znajdzie się ktoś większy od nas, zawsze znajdzie się ktoś, kto robi większą skalę, a jak już dochodzimy do absurdalnej skali, to okazuje się, że w tej skali jest jeszcze coś ciekawego. I muszę to powiedzieć, bo to jest dla mnie bardzo ciekawe. Nagrywaliśmy odcinek kilka dni temu w bloku, który kupiliśmy wraz z moim wspólnikiem. Jeszcze odcinek nie jest publikowany, to nie do mnie, więc nie zdradzam szczegółów, ale pokazywałem ten budynek i uświadomiłem sobie wtedy, że jestem w nim pierwszy raz. Wiadomo, tak się poskładało, że byłem na wakacjach, nie byłem tam jeszcze w stanie przyjechać, obejrzeć tego. Zawsze coś innego się działo. I przypomniała mi się rozmowa z moim sąsiadem, który mówi, że ma takiego znajomego, który buduje osiedla i nigdy na nich nie był. Na osiedlach, nigdy tam nie był. On wszystko projektuje z poziomu Excela, analizy chłonności, rzutów, nigdy nie był. Uświadomiłem sobie, bo wczoraj mój wspólnik przyniósł kolejny temat na ponad 2 miliony, że dla mnie kolejny temat, który się pojawia, to jest obejrzeć rzuty, sprawdzić lokalizację, zrobić analizę cen, zastanowić się, kto to kupi, komu to sprzedamy, dlaczego to jest wartościowe. Ja nawet nie muszę tam jechać. Wiadomo, ktoś z nas pojedzie, ale ja nie muszę jechać. I nagle to był taki, wiecie, flashback. Kurde, to jestem coraz bardziej podobny do tego gościa, który był dla mnie takim wzorem, takim ideałem, taką latarnią morską, że ja wiem, do czego ja zmierzam. Że ja w nieruchomościach najbardziej lubię to, że wcale nie muszę do nich jechać, jeżeli mam odpowiednich ludzi. Bo myślę, że większość z nas nie wchodzi, nie myśli o nieruchomościach, na wynajem czy o flipach, po to, że o, ale super, będę teraz użerał się z ekipą, będę robił remont i będę na tym zarabiał. Większość z nas ma jakiś większy cel do zrealizowania. Więcej kasy, więcej czasu, więcej spokoju, jakieś spełnienie. I oczywiście to jest fajna droga, nie? Robić, kupować mieszkania, remontować je, przywracać im dawną świetność, sprzedawać coś, co ludziom się będzie podobało, kupować sobie mieszkania na wynajem. Uważam, że jest sporo mieszkań, których po prostu ludzie, zwykli ludzie nie kupią, bo są to totalne rudery, problemy prawne, jakieś udziały, ludzie skłóceni. Większość takich mieszkań, które robimy, to są takie na przykład paczki mieszkań albo cały budynek, gdzie my w tym momencie przygotowujemy kilkadziesiąt mieszkań, które trafią na rynek, które normalnie nigdy w życiu by nie trafiły, jeżeli inwestor nie zaryzykowałby, nie położyłby swoich pieniędzy, swojego know-how i by tego nie przygotował. Więc skala się zwiększa. Docelowo ja wiem, dokąd ja zmierzam, wiem, co chcę robić i uświadamiam sobie, że coraz większe tematy jestem w stanie zrobić bez zaangażowania siebie nawet fizycznie, co oznacza, aha, bo zapomniałem dodać jedną rzecz. Ten sąsiad mówił o tym gościu i on powiedział, że on nawet w Polsce nie mieszka, w Polsce buduje te osiedla. I to naprawdę dało mi do myślenia, że mogę robić biznes na skalę globalną, będąc w dowolnym miejscu i nie wykorzystać tego, strzał w stopę. Trzecia rzecz, i to chyba taki wisienka na torcie, creme de la creme, skupienie. Każdy o tym wie, nikt tego nie robi. W dzisiejszym świecie, gdzie mamy milion możliwości, kiedyś, wiecie, oglądało się jedne wiadomości, a teraz mamy filmiki na YouTubie, TikToki, Twittery. Możemy śledzić, co się dzieje gdziekolwiek na świecie w czasie rzeczywistym. I teraz są ludzie, którzy budzą się rano i sprawdzają, co tam w polityce, co tam na wojnie i tak dalej, i tak dalej. I zrobili sobie z tego taki sport. Nikomu, jakby, niech każdy robi, co chce, ale łatwo się złapać na tym, że jesteśmy tak bardzo rozproszeni, tak jakbyśmy wzięli taki mały kawałeczek masła na taką wielką kromę i się po prostu próbowali to rozsmarować, nie? Tego masła jest tak, jak kot napłakał. Bardzo wygląda też nasze skupienie, nasz czas i to, jak robimy cokolwiek. Do czego zmierzam? Do tego, że każda osoba, która realizuje bardzo fajne biznesy, zarabia kasę, jest to dochodowe, to nigdy nie są osoby, które robią wszystko. I ja widzę to po sobie. Kiedy ja zaczynałem, podnajmy, wynajmy, zarządzanie, flipy na ładnie, flipy na brudno, flipy odświeżone, jakieś gotowce inwestycyjne, cały miks różnych możliwości. Nie? Tu jakaś spekulacja na rynku pierwotnym. Teraz, przez lata było to dla mnie coraz bardziej bolesne, że najpierw, okej, podnajmy, oddaliśmy naszym absolwentom. Zarządzanie oddaliśmy znajomym. Własne mieszkania wydelegowałem. Flipy na ładnie coraz mniej. Oczywiście trafiają się od czasu do czasu. 95% mieszkań, które teraz robimy, sprzedajemy osobom, które docelowo chcą mieszkania na wynajem. Tyle. Chcę mieć mieszkanie na wynajem, nie chcę się tym zajmować, niech to ktoś dla mnie zrobi. I mnie to bolało, że ja w sumie tak się skupiam, a co jeżeli to przestanie działać? Ale myśleniem o tym, że robię kilka rzeczy, ja nigdy nie byłem w niczym dobry. Oczywiście kosztem czasu, energii, ludzi byliśmy w stanie robić różne rzeczy, ale jak skupiłem się na tym, co tak naprawdę nam zarabia, to liczby nagle magicznie urosły razy 3, razy 4, skala urosła, wszystko urosło i mówię, wow, to było w sumie takie proste. Wystarczyło się skupić. I teraz podsumujmy to wszystko. Po pierwsze, jeżeli robimy tak jak wszyscy, to mamy efekty jak wszyscy. Nie chcemy efektów jak wszyscy. Jeżeli uważamy, że bogaci są źli, albo że komuś się za łatwo udało i że to nie jest ciężka praca, no niestety jest to ciężka praca. Później zestawiamy tą swoją ciężką pracę z tym, czym tak naprawdę jest ciężka praca. Zresztą myślę, że o ciężkiej pracy można posłuchać w niejednym podcaście ludzi, którzy osiągają, wiecie, jakieś medale olimpijskie. To oni wam powiedzą, czym jest ciężka praca. I często oglądanie mieszkań, śledzenie, siedzenie na komputerze czy pracowanie 8 godzin dziennie dalekie jest od wysiłku i od ciężkiej pracy. Później jesteśmy wśród ludzi, gdzie okazuje się, że kupienie mieszkania, zresztą o tym mówiłem ostatnio, że kupić mieszkanie idąc po bułki, jakbym spotkał pośrednika, który mówi mi, mam takie mieszkanie w takiej cenie, w takiej lokalizacji, ja bym nie musiał go oglądać, bym go kupił. Więc przez to, że ciągle zwiększam swoją skalę, dużo problemów, które dla mnie kiedyś były problemami, teraz nie są w ogóle problemami, bo ja jestem tu, te problemy są tu. Jeżeli my jesteśmy tu i problemy są tu, to one nam się wydają wielkie, ale jak my zaczynamy wyrastać z tych problemów, to później patrzymy na nie i mówimy, to może się asystent tym zająć, a kiedyś byśmy tydzień nie spali. No i na końcu, jeżeli wiemy, co chcemy robić, to jeżeli robimy 5 rzeczy naraz, to nie zrobimy żadnej rzeczy dobrze, skupmy się na tej jednej rzeczy. I prawda jest taka, że to wszystko sprowadza się do tego, żeby efektywniej wykorzystywać swój czas. COVID był 4 lata temu, większość ludzi nic w tym czasie nie zrobiła. 2024 był ponad 3 miesiące temu, część ludzi miała postanowienia, nic z nimi nie zrobiła. Czas zrobić sobie taki rachunek sumienia. A jeżeli tego jest za mało, to jeżeli spojrzymy na to, że nasi rodzice, w moim wieku moi rodzice pewnie jeszcze pożyją z 20 lat i spotykam się z nimi tylko kilka razy w roku, to w zasadzie nie zostało mi 20 lat spotkań z nimi, a kilkadziesiąt razy. I to daje do myślenia i zupełnie inaczej patrzy się na tą perspektywę, że każde spotkanie ma znaczenie. Bardzo podobnie jest z każdym Twoim dniem, tygodniem, miesiącem i rokiem. Im bardziej robimy to w kółko, to samo i nie wychodzimy poza swoją strefę komfortu, znienawidzoną strefę komfortu, tym bardziej nasze życie się automatyzuje, nasz mózg automatyzuje i nagle się ockniemy, mamy 70 lat, nic już większego znaczenia nie ma i nie jesteśmy zadowoleni z tego, jak nasze życie minęło. Tego nie życzę nikomu. Także tym pozytywnym akcentem wzięcia się w garść, przekroczenia swoich granic, zwiększenia skali i większego skupienia. Życzę Ci miłego dnia. Zostaw suba, jeżeli uważasz, że to było wartościowe i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie.